Rozdział 22. Kilka dni później nadal go nie było. Riel odłożyła węgiel i papier, westchnęła i potarła skronie. Od kiedy znalazła się w Sefer, wciąż była niespokojna i nie mogła na niczym dłużej się skupić. Choć miała do dyspozycji wszelkie materiały, jakie tylko zdołała sobie wymarzyć, nawet rysowaniem ani malowaniem nie potrafiła zająć się przez dłuższy czas. Nie umiała odnaleźć tego uczucia, dzięki któremu tworzenie dzieł sztuki dawało jej spełnienie. Zbyt wiele wydarzeń, zbyt wiele myśli. Dalego także nie widziała od chwili przybycia i o ile nie było nic dziwnego w tak długiej nieobecności władcy światów, o tyle od kiedy opuściła podróżników, nie pamiętała dnia, w którym nie mogłaby porozmawiać ze swoim nauczycielem. Ale nie była sama. Otaczali ją ludzie. Jak w każdym innym pałacu, tu także zatrudniona była służba spełniająca zachcianki rezydentów. Natomiast w przeciwieństwie do innych siedzib, niemal wszyscy mieszkający w tym miejscu ludzie byli rzemieślnikami. Mieszkali tu na długo, zanim Walhan postanowił osiedlić się w ich świecie. Większość była rozemocjonowana i zadowolona, że Sefer zainteresowało władcę światów. Kilka osób obawiało się niekorzystnych zmian, choć Rein zapewnił, że pragnie jedynie zamieszkać na najwyższym piętrze budowli. O ile Riel było wiadomo, pozostali magowie w Sefer byli zwyczajnymi śmiertelnikami i traktowano ich tak samo jak rzemieślników bez zdolności magicznych. Skoro Walhan od początku pragnął, by została rzemieślniczką w jego świecie i sprowadził ją do pałacu, gdzie takich ludzi było całe mnóstwo, uznała za oczywiste, że nie życzył sobie, by zajmowała się tym, czym zajmowali się w wolnym czasie magowie, nie będący rzemieślnikami. Oczekiwał, że będzie tworzyła i znajdzie swoje miejsce pośród innych twórców. Rzecz w tym, że obawiała się opinii innych rzemieślników na swój temat. Kiedy zastanawiała się nad obejrzeniem budowli, w głowie kłębiły jej się wspomnienia kpin i odrzucenia ze strony artystów w szpecie. Roztrząsała, czy nie lepiej najpierw zwrócić się do tkaczy, bo ci, z którymi miała wcześniej do czynienia, byli serdeczni i przyzwyczajeni do pracy w grupie. Ale co pomyśleliby o niej, o magu i... No właśnie, kim była dla Reina? Nie wiedziała, jak określić ich relacje. Nie byli przyjaciółmi, bo nie byli sobie aż tak bliscy. Nie była jego służącą, bo nie postanowiła mu służyć. Nie była jego sojuszniczką, bo nie zawarła z nim żadnej umowy. Nie była też uczennicą, bo jej nie uczył. Ludzie wiedzieli tylko, że jest w jakiś sposób związana z najpotężniejszym magiem we wszechświecie. Już tylko z tego powodu mogliby się jej bać. Nie chciała nikogo odstraszać ani onieśmielać. Chciała, by traktowali ją jak równą sobie. Nie tak łatwo było odstraszyć artystę. A jednak przez to mogli traktować ją jak kogoś obcego, jeśli jej umiejętności nie zrobiłyby na nich wrażenia. Aby udowodnić, że jest kimś więcej niż magiem, kilka dni po przybyciu poprosiła o przybory i materiały i zaczęła pracować. Nie szło jej zbyt dobrze. Tłumaczyła sobie, że dawno nie ćwiczyła, ignorując poczucie pustki, które ją ogarniało za każdym razem, gdy się odsuwała, by krytycznie przyjrzeć się swoim pracom. Próbowała ćwiczeń na rozgrzewkę, różnych przyborów do rysowania i malowania, a nawet oleistej farby, która dla tutejszych malarzy nie była niczym nowym. Dziś wróciła do najprostszych środków, węgla i papieru. Rysowała mechanicznego owada, którego powierzył jej Walhan. Wzięła insekta do ręki i ponownie mu się przyjrzała. Wciąż nie wiedziała, do czego służył. Do rozrywki czy bardziej praktycznych celów? Choć Walhan powiedział, że można nauczyć go wykonywania prostych poleceń, do tej pory jej się to nie udało. Nie wiedziała, jakiego rodzaju nagrody go motywują, jak zatem mogła czegokolwiek go nauczyć. A jednak, Walhan powiedział też, że ten mały, dziwny obiekt to przyszłość. Ułożyła go w tej samej pozycji, wzięła do rąk przybory i rysowała dalej. Nic nie pomagało jej się skupić na jakimś przedmiocie, tak jak szkicowanie. Powinna zauważyć szczegóły, które wcześniej jej umknęły. I choć na to właśnie liczyła, jej myśli szybko zaczęły gdzieś błądzić. Jak będę rysowała i malowała za 100 cykli, a za 1000? Będzie długo mieszkała w pałacu Valhalla, czy w niedalekiej przyszłości go opuści, albo zbuduje własny? Miałabym zostać władczynią w pałacu? Nie, ale dobrze by było stworzyć pałac taki jak ten, gdzie rzemieślnicy mogliby wspólnie pracować. Czy zawsze będzie chciała malować? Czy bardzo się zmieni? Czy to pod wpływem doświadczeń czy innych ludzi? Czy będzie miała wrażenie, że czas płynie coraz szybciej? Tak jak wydawało jej się teraz w porównaniu z okresem, gdy była młodsza. Czy życie innych osób będzie dla niej tylko mgnieniem oka? A jeśli zakocha się w śmiertelniku, czy ten mężczyzna zestarzeje się na jej oczach i umrze stanowczo za wcześnie? A jeśli zakocha się w kimś wiecznie młodym, czy może liczyć na to, że będą kochać się przez kilkaset albo nawet kilka tysięcy cykli? A jeśli będzie w stanie czytać w jego myślach, to w jakim stopniu jego oczekiwania wpłyną na jej wygląd i osobowość? Czy będzie jej przykro, gdy się dowie, co mu się w niej nie podoba i co w niej kocha? Może lepiej byłoby zakochać się w kimś, komu nie zdoła zajrzeć w umysł? Do tej pory jedynym takim mężczyzną pozostawał nieprzystępny Valhan. Po jej plecach przebiegł dreszczyk. Był pięknym mężczyzną, do tego potężnym. Obie te cechy bardzo ją pociągały. Ale ta potęga działała na nią także odpychająco. Poza tym na jego widok nie ogarniały jej wyczekiwanie i ekscytacja, tak jak na widok Izara, kiedy to odliczała godziny do następnego spotkania. Dopóki nie natknęła się na deprawatorkę i wszystko nie zaczęło się rozpadać. W obecności Valhalla wypełniały ją sprzeczne uczucia fascynacji i przerażenia. Poza tym miłość była utrudnieniem, którego teraz nie potrzebowała. Może pewnego dnia jeszcze ją ucieszy. Wieczność bez miłości to przecież niezbyt pocieszająca perspektywa. Skoro Valhalla jest najpotężniejszym magiem we wszechświecie i potrafi czytać w myślach wszystkich, to czy w ogóle może sobie pozwolić na to, żeby się zakochać? Dali mówił, że Valhalla nie miał nikogo od setek cykli. Nie, powiedział, że przez ten czas Valhalla nikogo nie uwiódł, a to co innego. Ale miłość? Oczekiwania partnera na pewno miałyby istotniejszy wpływ na wiecznie młodego maga. Byłyby większe i... Ze zamyślenia wyrwało ją pukanie. W drzwiach jej apartamentu stała służąca. Już miała przyklęknąć, ale szybko się wyprostowała. Riel położyła kres temu poniżającemu padaniu na podłogę. Oznajmiła służbie, że nie jest ani członkiem rodziny królewskiej, ani świętą, lecz po prostu rzemieślniczką. Tak, Ceci? Życzysz sobie czegoś, magu Riel? Ceci patrzyła bystrym wzrokiem, lecz głos jej drżał. Bił od niej strach. Co się dzieje? Spytała Riel. Ceci wbiła spojrzenie w podłogę. Zabronili ci mówić. Riel odłożyła węgiel, papier i wezwała ją gestem. Usiądź. Wskazała na krzesło. Ceci weszła do pokoju i nie podnosiła oczu, dopóki nie przysiadła na krawędzi mebla. Riel zajrzała w umysł kobiety i dowiedziała się, że właśnie przybył jakiś mag. Nie było w tym niczego dziwnego. Pojawiało się tu wielu rzemieślników z innych światów, a ich rodziny płaciły magom za przenoszenie ich do tego świata albo za przekazywanie wiadomości. Magowie sprowadzali także klientów kupujących wyroby rzemieślników. Kupowali je dla siebie albo dla innych osób. Ale tego maga nikt tu nie znał, a w dodatku nie wyglądał na zainteresowanego zakupami. Mówi, że buntownicy zamierzają wkrótce zaatakować Reina, pomyślała Ceci, wiedząc, że Riel odczyta to w jej głowie. Riel zmarszczyła brwi. O buntownikach sprzeciwiających się władzy Valhalla dowiedziała się, zaglądając w umysły rzemieślników, by ocenić, z którym najłatwiej byłoby jej się zaprzyjaźnić. Większość tu obecnych utrzymywała, że wśród buntowników dojdzie do rozłamu, zanim zaczną stanowić zagrożenie. Pozostali byli przekonani, że atak na Reina nie powiedzie się. Ale wieści, które przyniósł nieznajomy, zasiały wśród nich niepokój. Rein żyje od ponad 1000 cykli. W tym czasie musiało już dochodzić do buntów, zauważyła Riel. Ceci zamrugała. Nie wiem, pewnie tak. A on wciąż żyje. Wciąż jest władcą. Kobieta pokiwała głową. To prawda, a buntownicy zaczęli się jednoczyć niecały cykl temu. Przez ten czas na pewno ani odpowiednio się nie wyszkolili, ani nie przygotowali. Rzeczywiście, przyznała Riel. Ceci wstała. W takim razie, czy potrzeba ci czegoś, Maguriel? Riel pokręciła głową. Kobieta ukłoniła się lekko i pośpiesznie ruszyła do drzwi. Zawahała się, po czym się odwróciła. Jeden z magów mówi, że przywódca buntowników może zostać następcą, że prawo milenium może okazać się prawdą. Valhan żyje już ponad 1000 cykli, powiedziała Riel. Nawet gdyby pokonano go jutro, przepowiednia i tak już się nie spełni. Ceci zadumała się, kiwnęła głową i wyszła. Riel wróciła do rysowania, zastanawiając się, czy może jej problem z koncentracją wynikał po prostu z dobrych intencji służących, którzy często do niej zaglądali. Już niemal kończyła szkic, gdy ponownie usłyszała kroki przy drzwiach i westchnęła. Tym razem Ceci nie zapukała i Riel musiała zetrzeć wyraz irytacji z twarzy, gdy odwracała się, by zapytać, o co chodzi. Kilka kroków od niej stał Dali. Wpatrywał się w nią badawczo, ale rozluźnił się, gdy na niego spojrzała. Widzę, że się zadomowiłaś, powiedział z uśmiechem. Dali! Riel odłożyła szkic i wstała. Chyba nikt nie czuje się tu dzisiaj jak w domu. Wśród służby panuje poruszenie z powodu plotek o spisku buntowników, którzy dążą do pozbawienia Valhana życia. Uśmiech znikł z jego twarzy. Och, więc o to chodzi. Nie przejmuj się. Valhan już od pewnego czasu wie o tym problemie. Poradzi sobie z nimi jak zawsze. Czyli jak? Dali uniósł jej rysunek i przyjrzał mu się. Daj im kilka okazji do zmiany zdania, a tym, którzy tego nie zrobią, pokażę, co ich czeka. I to zadziała? Odłożył szkic. Jest za wcześnie, by to stwierdzić. To dlatego opuścił swój świat. Dali wzruszył ramionami. Tego nie powiedział. Chcę, żebym tu został i... Zmarszczył brwi i obrócił głowę w stronę drzwi. Riel podążyła wzrokiem za jego spojrzeniem i zobaczyła w nich Ceci. Co się stało? Przepraszam, że przeszkadzam magu Dali, odezwała się kobieta, przenosząc wzrok z niego na Riel. Dali nachmurzył się jeszcze bardziej i napiął mięśnie barków. Co to za człowiek? Zapytał stanowczym tonem. Riel postanowiła sprawdzić, co go rozgniewało. Zrozumiała bowiem, że zajrzał w myśli służącej. Ceci przyszła do Riel, by ją powiadomić, że mag, który przyniósł wieści, niepokoi służbę i próbuje werbować magów do rebelii. Ceci skuliła się pod wpływem gniewu Dalego, ale się nie cofnęła. Nie usłyszałam jego imienia. Dali wypuścił powietrze z płuc. Gdzie on jest? W jadalni. Dali z sykiem wyszedł z pomieszczenia. Ariel szybko podeszła do drzwi i obserwowała odchodzącego nauczyciela. Zaniepokoiło ją coś w jego reakcji. Jego zachowanie zbyt szybko z beztroski zmieniło się w gniew. Spojrzała na Ceci. Obok jadalni jest kuchnia, prawda? Możemy się tam dostać tak, żeby Dali nas nie zauważył? Kobieta przytaknęła, skinęła na Riel, a potem poprowadziła ją przejściem w przeciwnym kierunku. Pokonawszy kilka korytarzy i pięter, dotarły do długiej kuchni, w której panowało ożywienie. Ceci odezwała się do jednego z kuchennych posługaczy, a mężczyzna prychnął z pogardą i wskazał na drzwi w przeciwległym końcu pomieszczenia. Krążyło tam dwóch służących, którzy zerkali na siebie z niepokojem. Nadal jest w jadalni i sprawia problemy, przetłumaczyła Ceci, prowadząc Riel do drzwi. Dwaj służący odsunęli się z ulgą, gdy spostrzegli nadchodzącą Riel. Dziewczyna lekko odepchnęła Ceci, gdy ta wyciągnęła dłoń ku klamce. Zaczekaj tu, powiedziała. Przyłożyła ucho do drzwi, lecz najpierw usłyszała odgłos zbliżających się kroków, i uskoczyła, nim drzwi otworzyły się i wypadło przez nie dwóch posępnych służących, niosących złote tace pełne jedzenia. Cokolwiek to jest, chcę więcej. Chcę... Zawołał za nimi jakiś mężczyzna, ale jego kolejnych słów już nie usłyszeli, bo drzwi zostały zamknięte. Ariel ponownie przyłożyła do nich ucho. Usłyszała trzaśnięcie innych drzwi i cichszy odgłos kroków. Podobno rekrutujesz nowych buntowników. Głos należał do Dalego. Potem usłyszała szuranie krzesła po podłodze. Nie zupełnie rekrutuję, odpowiedział nieznajomy. Po prostu przekazuję wieści. Zajrzała w myśli przybysza. Miał na imię Gabim. Kiedy zdał sobie sprawę, że przybył do jednego z pałaców Reina, chciał się wymknąć, nie wzbudzając podejrzeń. Ale gdy zajrzał w otaczające go umysły, okazało się, że to niewielki pałac, zapewne jakiś podrzędny, i poczuł ulgę, gdy dowiedział się, że i władca światów, i jego sojusznicy niezbyt często odwiedzają to miejsce. Nie wszyscy rzemieślnicy byli zadowoleni, że ich dom stał się pałacem Reina. Gabima kusiłoby zostać dłużej i zwerbować buntowników pod samym nosem potężnego maga. Nie spodziewał się, że postanowi tu zawitać jeden z jego sojuszników. Ależ nie jestem sojusznikiem, poprawił go Dali i roześmiał się. Jego śmiech zabrzmiał tak serdecznie, że Riel zastanawiała się, czy przypadkiem nie słyszy kogoś obcego o podobnym głosie. Zajrzała w jego myśli i dostrzegła, że zamierza zabić intruza. Zmroziło jej krew w żyłach. Przecież Dali nie mógłby... Nie? To czym jesteś? Zagadnął nieznajomy. Jestem jego najwierniejszym. Otaczająca Riel magia nagle zgromadziła się gdzieś w jadalni. Pobrał ją Gabim. Wstrzymała oddech w nadziei, że Dalemu wystarczy mocy na odparcie ataku i że zdążył się opanować. Ale zszokowało ją to, co zobaczyła w myślach Gabima. Słyszał już o najbardziej zaufanym spośród gorliwych zwolenników Reina, któremu ten zlecał najokropniejsze i najbardziej krwawe zadania. Jestem chyba najbardziej pechowym buntownikiem wszechczasów. Był zbyt przerażony, żeby się poruszyć. Najwierniejszy wyciągał po niego ręce. Buntownik cofnął się, mając świadomość, że nie zwycięży w walce z tym człowiekiem, ani mu nie umknie. Riel wkroczyła do jadalni. Dali, zostaw go. Dali zamarł w bezruchu i wpatrzył się w nią z zaskoczeniem. Gabim posłał jej zagadkowe spojrzenie i zniknął. Niech to szlak! Dali zacisnął dłonie w pięści i odwrócił się w stronę miejsca, w którym przed chwilą stał Gabim. Nie! Krzyknęła Riel. Nie musisz go zabijać! Spojrzał na nią z wściekłością i rozpłynął się w powietrzu. Westchnęła przeciągle i obróciła się do drzwi. Przynajmniej starałam się go powstrzymać. Ale gdy wyciągnęła dłoń ku klamce, Dali zmaterializował się przed nią. Uciekł, warknął. Tak jak zaplanowałaś. Cofnęła się o krok. Zaplanowałam? Chciałaś, żeby mi umknął. No tak, zamierzałeś go zabić. Oczywiście, że tak, to buntownik. Posłaniec. Jest nikim. Pokręciła głową. A co by to zmieniło, gdybyś go zabił? Jest za słaby, żeby stanowić zagrożenie. A w dodatku niezbyt bystry. Nie mogłabym stać i patrzeć, jak zabijasz kogoś tylko dlatego, że jest głupcem. Dali zmrużył oczy, zbliżając się do niej i zmuszając ją, by się cofnęła. Miałbym w to uwierzyć? A dlaczego nie? Zatrzymała się i popatrzyła mu w oczy, choć stał bardzo blisko. Zaglądałeś w moje myśli już wiele razy i powinieneś wiedzieć, że nie popieram zabijania, jeśli jest inne wyjście. Gdybym tak nie myślała, to po co miałabym się wtrącać? Bo to nie Valhanowi jesteś wierna. Riel pokręciła głową. O czym ty mówisz? Miałabym sprzeciwić się Valhanowi i poprzeć buntowników po tym, jak spotkałam jednego, który nie zrobił na mnie zbyt wielkiego wrażenia? Buntowników, których nie znam i którym niczego nie zawdzięczam? Ależ znasz, powiedział. Przepełniło ją rozdrażnienie. Skąd miałabym ich znać? Pochylił się bliżej. Słyszałem, że Balukę znasz całkiem dobrze. Poczuła się, jakby dostała w twarz, a fala wyrzutów sumienia, które ją ogarnęły, odebrała jej mowę. Na twarzy Dalego malowało się poczucie triumfu. Jest ich przywódcą. Nie mogła oddychać. Baluka. Nie wrócił do swojego rodu i nie dowiedział się, że odeszła z własnej woli. Dołączył do jedynych ludzi pragnących walczyć z mężczyzną, który według niego ją porwał. Och, Baluko, wyszeptała podchodząc do krzesła. Usiadła. Dlaczego nie wróciłeś do domu? A więc w pewnym sensie to moja wina. Gdybym nie odeszła od niego do Valhanna, nie opuściłby podróżników i... Och, ale wszystko się pogmatwało. Lecz potem zdała sobie sprawę, że równie dobrze można obwinić za to Valhanna, który zabrał ją z jej świata. Podniosła wzrok. Dali przyglądał się jej ze skrzyżowanymi ramionami. Biły od niego determinacja i jad. Valhanna miał rację, gdy nie pozwolił mi uczyć cię podróżowania między światami. Zrobiło jej się słabo. Nie miałam pojęcia, że aż tak mi nie ufa. To nie ma sensu. Zaglądał w moje myśli, wie, że już nic nie czuję do Baluki. Musi być inny powód. Wiesz przecież, że nie byłam świadoma, że Baluka dołączył do buntowników, powiedziała. Kiedy uczyłeś mnie przekształcania wzorców, nie widziałeś w moich myślach takiej wiedzy. To, że jej nie dostrzegłem, oznacza jedynie, że nigdy o tym nie myślałaś, kiedy twój umysł był przede mną otwarty. Ale przecież gdybym planowała coś złego, nie potrafiłabym się powstrzymać, by o tym nie myśleć. Po prostu do tej pory nie miałaś powodu. Ale przyznałaś, że nie chcesz służyć Valhannowi. Nie jesteś wobec niego lojalna. Wciąż czujesz, że masz dług wobec podróżników, wobec tego młodego człowieka. Gdybyś musiała wybierać między nimi... Och, Dali, nie bądź śmieszny, przerwała mu. To, że ktoś nie jest lojalny wobec Valhanna w takim stopniu jak ty, nie znaczy, że pragnie jego śmierci. Nic bardziej mylnego. Wiesz, że nie chciałabym znowu kogoś zabić. Nic tego nie zmieni. Choć wyraz jego twarzy niemal się nie zmienił, kilka mięśni drgnęło w sposób zdradzający emocje. Wiedza, wina, zrozumienie, nadzieja. Zaintrygowały ją trzy ostatnie odczucia. Zupełnie jakby uświadomił sobie, że z czegoś nie zdawała sobie sprawy. Jakby wiedział, że coś uszło mu na sucho. Może przyszła pora, żeby to ona zadała pytania. A co według ciebie mogłoby to zmienić? Odwrócił wzrok. To samo, co napędza do działania buntowników. Możliwość czynienia tego, na co masz ochotę, bez względu na konsekwencje. Nie uwierzyła w ani jedno słowo. Po tym wszystkim, co dla mnie zrobiłeś i co pokazał mi Valhanna? Kolejny przebłysk poczucia winy. Co takiego dla mnie zrobił? A może chodzi o coś, co zrobił mnie? Nauczyłeś mnie magii, brak reakcji i zachowania wiecznej młodości, kontynuowała. Przełknął ślinę, a jego źrenice nieco się rozszerzyły. Choć wolałabym wcześniej poznać cenę, dodała. Zamarł. Trafiłam w sedno. Albo zagrożenia, o których mi mówił, w rzeczywistości są większe. Albo chodzi o coś innego. Po raz pierwszy zajrzała w jego umysł. Może to nieprawda, myślał. Wydawało mi się, że coś zauważyłem, gdy przybyłem tu po raz pierwszy i rysowała. I wtedy zobaczyła, czego się bał. Valhanna powiedział Dalemu o pewnym przekonaniu, chyba tak pradawnym jak prawo milenium, że kreator, który nauczy się przekształcania wzorców, zawsze traci zdolność wytwarzania magii. Nigdy nie spotkał kreatora na tyle potężnego, by był w stanie się tego nauczyć, więc zastanawiał się, czy to przeświadczenie okaże się prawdą. Właśnie dlatego mówiło się, że kreatorzy nigdy nie są potężnymi magami. Tymczasem prawda była inna. Silni magowie, wiecznie młodzi magowie, nie mogli być kreatorami. To tylko mit, powtarzał sobie Dali, jak prawo milenium. Lecz bał się, że jeśli okazałoby się to prawdą, Riel nigdy by mu nie wybaczyła, że jej nie ostrzegł. Zwróciłaby się przeciwko niemu i Valhannowi. A gdyby okazało się, że rzeczywiście jest następcą, Dali doprowadziłby do śmierci Valhanna. Na tę myśl poczuł znajomą i wszechogarniającą panikę, a gdy Riel dowiedziała się dlaczego, aż sapnęła z zaskoczenia. Dali kochał Walhana. Ale nie miłością wiernego sługi albo przyjaciela. Pragnął go tak zapamiętale, jak ona niegdyś pragnęła Izara. Jego żądza była silna i niezaprzeczalna niczym głód. Nigdy nie osłabła, mimo, a może właśnie dlatego, że nie była odwzajemniona. To wyjaśniało przejawy zazdrości i dezaprobaty, które wcześniej zauważała. To wyjaśniało jego skłonność do podejrzliwości i strachu. Ale choć zawsze będzie lojalny przede wszystkim wobec Walhana, lubił ją na tyle, że czuł się winny za to, co jej odebrał. Właśnie z tego powodu mogła wybaczyć mu wiele, ale raczej nie wszystko. Przyglądał jej się. Milczenie trwało już zbyt długo.
Czytasz w moich myślach?
Tak, chociaż najpierw czytałam w twojej twarzy. Dostrzegłam w niej poczucie winy. Poznałam, że coś przede mną ukrywasz. Coś ważnego. Nie wiesz, że nie należy okłamywać portrecisty? W zasadzie nie skłamał, ale chciała posłużyć się tym powiedzeniem, więc nie skupiała się na doborze słów.
Złamałaś obietnicę, że nie będziesz czytać w moim umyśle. W ten sposób nie zdobędziesz mojego zaufania.
Naprawdę sądzisz, że zaglądałabym w twoje myśli, gdybyś nie dał mi ku temu powodów? Opuścił ramiona, jakby nagle uszło z niego powietrze, a wraz z nim cały strach i złość.
Wiesz, że tak nie uważam.
Że jestem następcą, czy że już nie jestem kreatorem?
Jedno i drugie.
Naprawdę sądzisz, że mogłabym dorównać mu mocą?
On tak uważa, choć nie jest do końca przekonany. Wciąż potrafi czytać w twoich myślach.
Trudno było uwierzyć, że nie jest tego pewien. Ale to nie było tak istotne jak to, czy... To Walhan postanowił, żeby nie mówić mi, co mogę stracić, gdy zyskam wieczną młodość, powiedziała.
Dali przytaknął.
Rzeczywiście ma tendencję do decydowania za innych o tym, co jest dla nich najlepsze. Pokręciła głową. Wieczna młodość czy zdolność kreowania magii? Co bym wolała? Nie wiem. Do niedawna wytwarzanie magii na nic by mi się nie przydało. Teraz też nie jest mi potrzebne. Natomiast wieczna młodość albo po prostu dożycie momentu, kiedy będę już miała dość lub ktoś albo coś mnie zabije, to uznałabym za lepszy wybór.
Miałem nadzieję, że...
Ale przez kilka ostatnich dni, mówiła dalej, ignorując go, rysowanie i malowanie nie sprawiało mi już takiej przyjemności jak dawniej. Czegoś mi brakowało. Doszłam do wniosku, że w mojej głowie za wiele się dzieje. Że ludzie za często mi przeszkadzają albo że wyszłam z wprawy. Spojrzała na niego. Gdybym miała wybierać między uczuciami, które wywołuje tworzenie, między spełnieniem i radością, a życiem setki czy tysiące cykli bez tych uczuć, nie wybrałabym wiecznej młodości. Pochylił głowę. Pozwoliłaby milczenie się przedłużało. Była to zaledwie chwila w porównaniu z setkami cykli, które przeżył, ale odczuwała satysfakcję, sprawiając, że dłużej było mu niezręcznie. Poczuła jednak ukłucie w sercu, a to zwycięstwo stało się niezadowalającym drobiazgiem. Wstała, ominęła go i podeszła do drzwi kuchennych. Położyła dłoń na klamce i obejrzała się. Nie zamierzam dołączyć do buntowników, oznajmiła, i nigdy nie chciałabym zostać władczynią światów. Taka jest prawda, bez względu na to, czy nadal jestem kreatorem, czy nie. Spojrzał na nią przez ramię i kiwnął głową, a ona odwróciła się i ruszyła do swojego apartamentu.